Rozdział 7. Gdy Tajen i Miko obudzili się w kolejny dzień targowy, zobaczyli, że Belton spowiła nieprzenikniona mgła, z której słynęło miasto. Przepraszam, Vello, pomyślał Tajen, biorąc książkę do ręki. Nawet jeśli zmuszę się, żeby wyjść w taką pogodę, to i tak na zewnątrz nic nie zobaczysz, a skoro promy nie pływają, w większości fabryk będzie za mało pracowników i nie będą zbyt chętni, żeby oprowadzać studenta. Co robimy? Głośno zastanawiał się Miko, wyglądając przez małe okno w ich pokoju. Opierał się o biurko Tajena, położywszy ręce niebezpiecznie blisko delikatnych, polakierowanych papierowych skrzydełek. Chcę skonstruować jeszcze parę insektoidów, jeśli oczywiście najpierw ich nie połamiesz, a potem się pouczyć. Miko spojrzał w dół i cofnął ręce. Jego wzrok powędrował ku Velli.
Pouczyć się, co? Już ja wiem, czego się będziesz uczył. Nie robisz prawie nic innego.
Nieprawda. Już się tak dużo nie uczysz. Mam na myśli naukę, a nie czytanie tej książki.
Miko zmarszczył brwi.
To do ciebie niepodobne.
Tajen uniósł brew, patrząc na przyjaciela.
A do ciebie niepodobne, żeby przejmować się, ile pracuję.
Mars zniknął z twarzy Mika.
Nie.
A potem skrzyżował ramiona. Ona ci daje niesprawiedliwą przewagę.
Tajen pokręcił głową. Nie taką, o jakiej myślisz. Informacje, które posiada, są stare, więc muszę wszystko sprawdzać, zanim oddam esej albo zrobię eksperyment.
Czyżby Miko był zazdrosny? Uśmiechnął się do przyjaciela.
Może mam ją o coś zapytać w twoim imieniu?
Ale Miko chyba nie usłyszał słów Tajena. Znowu się zasępił.
Nie do wiary, że mówiłem o książce jak o osobie, powiedział kręcąc głową. Ty zresztą też, jakby była twoją dziewczyną. Jakbyś był w niej zakochany. W książce. Szaleństwo.
Znów pokręcił głową i odwrócił się do drzwi.
Idę do biblioteki. Kapturki w końcu dostały zezwolenie, żeby korzystać z niej, kiedy chcą.
Tajen uśmiechnął się. Co bardziej zdeterminowane studentki znane były z tego, że zakładały te staroświeckie nakrycia głowy, by zapewnić matrony, że potrzeba odwiedzenia biblioteki wynika z zainteresowań naukowych, a nie z chęci kontaktu ze studentami.
Nie dawaj Akademii powodów do zmiany zdania. Dziewczyny nigdy ci nie wybaczą.
Nie dam, zaręczył Miko.
Psotny błysk w oku nie dodawał mu wiarygodności. Tajen westchnął, gdy za przyjacielem zamknęły się drzwi. Znając swoje szczęście, przypuszczał, że Miko niedługo wróci, bo zostanie wyrzucony z biblioteki za przeszkadzanie.
Może najpierw powinienem porozmawiać z Vellą.
Podszedł do łóżka i usiadł, wepchnąwszy poduszkę między plecy a wezgłowie. Otworzył okładkę, wstrzymał oddech i zaczekał, aż pojawią się słowa. Witaj, Tajenie. Nie bądź zawiedziony. Na pogodę nic nie poradzisz, a nauczyłeś mnie bardzo wiele w ciągu tych ostatnich kilku dni. Może dziś ja czegoś cię nauczę.
Przekazałaś mi już ogrom wiedzy, a w tym tygodniu miałem dość lekcji historii i magii. Jest dzień targowy. Powinniśmy porozmawiać o czymś innym.
Czy jest coś, czego chciałbyś się dowiedzieć? Myśli Tajena automatycznie powróciły do podsłuchanej rozmowy profesora Kirlejkera z profesorem Delim.
Mówiłaś kiedyś, że istnieją inne światy. W ilu z nich byłaś?
W 1641.
Znasz dokładną liczbę?
Tak, moim zadaniem jest gromadzenie informacji, więc świadomość tej liczby nie sprawia mi problemu.
Czy tylko z Roporienem podróżowałaś między światami?
Nie, czasami pożyczał mnie zaufanym magom, a raz mnie skradziono. Po śmierci Roporiena zostałam jednak w tym świecie. Żaden z moich właścicieli nie potrafił się między nimi przenosić.
Jak dużo czasu spędziłaś w poszczególnych światach?
Czasami kilka tygodni, czasami zaledwie kilka chwil. W przeciwieństwie do większości magów, Roporien potrafił przechodzić z jednego świata do drugiego, jakby przechodził do innego pokoju. Czy niektóre światy są ważniejsze niż inne? To zależy, co według ciebie znaczy ważny. Dla każdego świat, w którym się urodził albo w którym spędził dzieciństwo, jest ważny z przyczyn emocjonalnych, nawet jeśli nie były to przyjemne emocje. Najważniejszymi światami dla podróżujących między nimi magów są te, w których moc jest najsilniejsza. To właśnie w nich się zadomowili i tam rządzili imperiami. Czy są ważne teraz, zależy od tego, czy ci magowie nadal tam żyją albo chcą tam żyć. Nadal żyją? Serce podskoczyło Tajenowi w piersi. Vella miała więcej niż 600 lat. To znaczy, że takich niestarzejących się magów jak Roporien jest więcej? Tak. Ilu? Nie wiem, być może kilka tysięcy. Tak wielu. A jednak bardzo niewielu, jeśli weźmiesz pod uwagę, ile ludzi musi mieszkać w tych wszystkich światach. Każdy z nich może mieć wiele milionów mieszkańców. A wśród nich pewnie jedna osoba na stulecie posiada zdolność zachowania swojego ciała, lecz tylko nieliczni przeżyją dostatecznie wiele lat, by poznać tajniki wiecznej młodości. Życie maga często jest niebezpieczne, a techniki powstrzymywania starzenia nie zawsze są swobodnie przekazywane. Z pewnością, gdyby mag był na tyle silny, nic nie mogłoby mu zaszkodzić. Może i tacy ludzie się nie starzeją, ale nikt i nic nie jest niezniszczalne. A gdy ktoś jest potężny, ma tendencję do przebywania z ludźmi, którzy panują nad innymi, albo sam staje się takim człowiekiem. Prawdopodobieństwo, że ktoś będzie chciał ich skrzywdzić, znacznie się zwiększa. Tajen zadrżał. W takim razie miał szczęście, że żyje w tym świecie i nie jest tak potężny jak ci magowie. Największe niebezpieczeństwo, jakie na niego czyhało, to nudna praca przy obsłudze maszyny. Może to dlatego tak niewielu potężnych magów przybywało do tego świata. Inne mogły być groźniejsze, ale i bardziej ekscytujące. Dlaczego w takim razie mag może nie chcieć dalej żyć w światach, które uznał za ważne? Światy mogą się zmieniać. Imperia upadają bez względu na to, jak potężnych mają władców. Ziemie stają się nieurodzajne, zamieniają się w pustynie, gdy prowadzi się na nich zbyt intensywną hodowlę albo gdy zmienia się pogoda. W niektórych światach pory roku trwają całe wieki i wtedy ludzie świetnie prosperują, a potem z kolei głodują. Niektóre światy zwolna się ochładzają, ocieplają, wysychają, albo jest na nich coraz więcej wody. Mogą pojawiać się plagi, stworzenia i rośliny, przez które w danym świecie trudniej jest żyć. Zasoby, które zapewniają światu bogactwo, mogą się wyczerpać. Wojny mogą obracać światy w perzynę lub pozbawiać je magii. Znam 3 światy wyniszczone przez wielkie głazy, które spadły z nieba, i jeden, który drżał, dopóki ląd nie rozłamał się i nie spłynął stopionymi skałami. Krążą legendy o światach, które zniknęły i pozostała po nich pozbawiona powietrza pustka albo palące światło na końcu prowadzących do nich ścieżek. Ścieżek? W wyobraźni Tajena pojawiła się błyszcząca wstęga, którą w jedną i drugą stronę przemierzali podróżni. Czy taka droga byłaby na tyle szeroka, że przejechałby nią wóz? Czy ludzie tworzą drogi pomiędzy światami? Nie takie, jakie sobie wyobrażasz. Nie można fizycznie przejść drogą pomiędzy światami, ale podróż pozostawia pewien ślad, jak odciski w trawie, po której przemaszerowało wiele stóp. Kiedy ze ścieżek korzysta się często i były używane niedawno, są wyraźne. Kiedy są nieużywane, zanikają, jak droga zarastająca roślinnością. Tak jak magia napływa w miejsce sadzy. Tak, te ślady są bardzo podobne do miejsc, w których nie ma magii. Niektórzy sądzą, że to ten sam efekt. Tajen zdał sobie sprawę, że do tego świata też mogły prowadzić jakieś ścieżki. ale tylko jeśli dostatecznie często podróżowali nimi magowie. Oczywiście jeśli podróżowali, byłoby to tak niewiarygodne, że wszyscy by o tym wiedzieli, a przynajmniej Akademia by wiedziała. Bardziej prawdopodobne jest to, że tacy magowie nie chwalą się swoimi umiejętnościami. Albo mówią o nich tylko tym, którzy zgadzają się zachować ich obecność w tajemnicy. Dlaczego? Dla spokoju. Żeby móc żyć w tym świecie tak, by nikt nie traktował ich odmiennie. Sława może być bardzo niewygodna, a nawet niebezpieczna. Zastanowił się nad swoimi wcześniejszymi wątpliwościami, czy jego świat byłby atrakcyjnym miejscem dla takich magów. Mogliby się tutaj ukrywać przed ludźmi, którzy chcieliby im zaszkodzić. Być może, ale nie ci wiecznie młodzi. Oni potrzebują mnóstwa magii. To nie jest potężny świat. Jest nawet mniej potężny niż w czasach, kiedy widziałam go po raz ostatni. Ten świat robi się coraz słabszy? Tak. Jesteś tego pewna? Tak. Jakie masz na to dowody? Sadza nigdy nie zalegała tu w takich ilościach jak teraz. Tajen zadrżał. Czy w tym świecie mogłaby wyczerpać się magia? Czy to możliwe, żeby świat istniał bez magii? Nie wiem. Nigdy nie byłam w świecie pozbawionym magii. Pewnie nie mogłabym w nim istnieć, bo potrzebuję czerpać moc. Tajen wstrzymał oddech. Perspektywa braku magii już wcześniej wzbudzała w nim obawy co do przyszłości bez maszyn w Leracji, ale pomyślał, co mogłoby to oznaczać dla Velli. Czy ożywiłabyś się na nowo, gdybyś wróciła do świata, w którym istnieje magia? To zależy, ile czasu spędziłabym w takim stanie. Przechowuję w sobie odrobinę magii, żebym była zdolna przetrwać, gdyby jej wokół mnie zabrakło. W przeciwnym razie nie przeżyłabym, jeśli bym znalazła się w obszarze wypełnionym sadzą. Gdyby jednak w tym świecie wyczerpała się magia, zginęłabym, bo zabrakłoby mocy na przeniesienie mnie do innego świata. Tajen wpatrywał się w kartkę. Ile według ciebie może upłynąć czasu, zanim w tym świecie całkowicie zabraknie magii? Mam za mało informacji, żeby to oszacować. Jeżeli wszystkie maszyny będą zużywać magię w takim tempie, jak do tej pory widziałam, to jej zasoby wyczerpią się znacznie szybciej niż w którymkolwiek z odwiedzonych przeze mnie światów, pomijając te, w których trwają wielkie magiczne spory. Tajen przygryzł dolną wargę. Słowa Kirlejkera brzmiały w jego pamięci. Jeśli magię z tych innych światów można wykorzystać... Profesorowie nie rozmawialiby o tym, gdyby nie wiedzieli, że magia w tym świecie się wyczerpuje. Czy to, co powiedział Kirlejker, było możliwe? Posiadam kilka informacji na temat prób podjętych w innych światach, ale te starania nie zakończyły się powodzeniem. Pokręcił głową. Przecież musi być jakiś sposób na uzupełnienie magii w tym świecie. Poczuł ucisk w żołądku, gdy przypomniał sobie, co kiedyś sugerowała. Myślisz pewnie, że gdyby wszyscy stali się kreatywni, wygenerowana magia rozwiązałaby problem. Tak, ale to nie byłoby proste ani szybkie rozwiązanie. Nawet jeśli przekonałabym cię, że zadziała, miałbyś problem z przekonaniem innych. Ludzie niechętnie rozstaną się ze swoimi wspaniałymi maszynami. Tajen westchnął. Przynajmniej co do tego miała rację. Mimo wszystko nie był gotów się poddać. Żyjemy w epoce wynalazków i odkryć. Na pewno znajdziemy jakiś sposób. Powiedz mi o tych próbach pobrania magii z innych światów. Może akurat nam się powiedzie w tym, w czym innym się... Przeszkodził im gwizd. Tajen zdusił przekleństwo i podniósł wzrok, spodziewając się, że do pokoju wejdzie Miko. Ale kiedy drzwi się otworzyły, stanął w nich ktoś znacznie starszy. Profesor Kirlejker! Tajen zamknął książkę i poderwał się na nogi. A potem, gdy do pokoju wszedł kolejny mężczyzna, cofnął się o krok, by zrobić więcej miejsca.
Profesor Daly.
Młody Iron Smelterze. Kirlaker mówił stanowczym tonem. Spojrzał na dłonie Tajena.
Czy to książka, którą znalazłeś w Mejlandzie?
Wyciągnął po nią rękę. Serce zamarło Tajenowi w piersi, a potem zaczęło bić jak oszalałe. Popatrzył na Wellę.
Co teraz?
Ma skłamać?
Nie ma sensu. Nic nie powstrzyma profesorów od obejrzenia jej, a wtedy od razu dowiedzą się, czym jest.
Tajen wziął głęboki wdech.
Przepraszam, Wello. Teraz będziesz miała nowego właściciela. Dziękuję za wszystko, czego mnie nauczyłaś i mam nadzieję, że ja w zamian przekazałem ci dość informacji.
Kilraker zrobił krok naprzód i wziął Wellę z rąk Tajena.
Czy to ta książka?
Powtórzył.
Tak,
przyznał Tajen.
Czy Miko panu o tym powiedział?
Profesor ze zmarszczonymi brwiami przyglądał się okładce.
Tak, martwił się, że w jakiś sposób cię zniewoliła. Dlaczego mi o niej nie powiedziałeś?
Tajen wzruszył ramionami.
Jak pan widzi, to niezbyt imponujący przedmiot. Wydawało mi się, że nie zdołam nikomu dowieść jej wartości.
Magiczna książka? Profesor Daly nie wyglądał na przekonanego.
Oczywiście, że jest wartościowa. Dlaczego miałaby...
To zależy. Przerwał mu Kilraker.
Co ona potrafi?
Podniósł wzrok na Tajena, przebiegł palcami po okładce, jakby świerzbiło go, żeby ją otworzyć, ale nie był pewien, czy to bezpieczne. Tajen rozłożył ręce.
Gromadzi wiedzę od swojego właściciela i przechowuje ją, a potem odpowiada na pytania zgodnie z informacjami, które zebrała od poprzednich właścicieli.
Daly pożądliwie spojrzał na książkę.
Magazyn wiedzy.
Ale te informacje od wieków są nieaktualne, dodał Tajen. Ich rzetelność zależy od rzetelności poprzednich właścicieli.
Wzruszył ramionami.
Oczywiście weryfikowałem nabytą wiedzę z zasobami Akademii.
Skoro to takie nierzetelne źródło, to dlaczego ciągle ją czytasz?
Spytał Kilraker.
Jest interesująca z innych powodów.
Tajen zamilkł na chwilę, by wymyślić jakieś wyjaśnienie. Ona była kiedyś człowiekiem. Rozmowa z nią to jak podróż w czasie i spotkanie z kimś z przeszłości. Pokręcił głową. Zamierzałem oddać ją Akademii. Chciałem tylko zrozumieć, kim i czym ona jest. Gdy Tajen mówił, brwi Kilrakera powoli się uniosły. Potarł wąsy kciukiem i spojrzał na Daly'ego w zamyśleniu.
Myślę, że lepiej schować tę książkę do czasu, aż ktoś będzie mógł ją zbadać.
Powiedział, kładąc dłoń na okładce. Potem zwrócił się do Tajena.
Powinieneś przy tym być.
Tajen skinął głową.
Oczywiście.
Profesor Daly cicho zaprotestował. Kilraker odwrócił się w jego stronę.
Musimy go wypytać, jak używał książki, zanim ktoś podejmie ryzyko jej przeczytania.
Kąciki ust pokonanego Daly'ego opadły.
Pewnie masz rację. Poczynię przygotowania.
Skinął głową do Tajena.
Poinformuję cię o dacie i miejscu.
Dziękuję, profesorze Daly. Odparł Tajen. Kilraker wyszedł, zamykając za sobą drzwi. Tajen wpatrywał się w nie, a potem spojrzał na swoje ręce. Gdy jego serce zwolniło po panice z powodu odkrycia sekretu, ogarnęło go poczucie straty.
Przez jakiś przedmiot, powiedział sobie.
To tylko książka, którą i tak miałem zamiar oddać Akademii. Wella była jednak czymś więcej niż książką. Była człowiekiem. Kobietą, która nigdy nie prosiła, by zamieniono ją w narzędzie i traktowano wyłącznie jak pożyteczny przedmiot. Może i nie jest kompletną, normalną kobietą, ale lubił z nią rozmawiać i przebywać.
To bardziej jak utrata przyjaciela, uświadomił sobie.
Jak gdyby Miko nagle... Miko.
Tajen nachmurzył się. Gdzie był ten zdrajca? Kiedy miał zamiar wrócić ukradkiem do pokoju z tą swoją gadką, martwiłem się o ciebie, tak będzie lepiej. A może zachowa się jako błudnik i każe Tajenowi się otrząsnąć? Miko nie umiał przepraszać. W takim razie musiał być przekonany, że Vella jest groźna, skoro zaryzykował, że Tajen powie o jego kradzieży. Albo był zazdrosny. Powiedział przecież, że mam dzięki niej nieuczciwą przewagę. Tajen zorientował się, że z zaciśniętymi pięściami wpatruje się w okno. Wcześniej krążył po pokoju, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Gdy gapił się przez okno, uświadomił sobie, że zaczyna dostrzegać szczegóły. Mgła się podnosiła. Nie chcę tu być, gdy wróci Miko. Chyba bym go udusił. Obrócił się na pięcie, podszedł do szafy i chwycił płaszcz, szalik i czapkę. Żuczku? Odezwał się. Do kieszeni. W pokoju rozległ się furkot, gdy insektoid usłuchał polecenia i wylądował na ramieniu Tajena. Chłopak nie czekał, aż żuczek wejdzie do płaszcza, lecz otworzył drzwi i wyszedł. Na chwilę przystanął w bramie akademii. Chciał dojść tylko tutaj, ale to nie wystarczyło. Kiedy przygarbił się w ciepłym okryciu i wyszedł na miasto, przypomniał sobie, że zna się na magii na tyle, by odeprzeć większość ewentualnych napastników. Niemal chciał, żeby ktoś spróbował go zaatakować. Miałby wówczas prawnie uzasadnioną wymówkę na użycie magii. Oczywiście żuczek działał dzięki magii, ale była to zaledwie stróżka, a gdy pozostawał w ukryciu, tylko najczujniejszy mag wyczułby moc napędzającą insektoida. Po jakichś kilkuset krokach Tajenowi zaczął nieco poprawiać się nastrój. Może zwyczajnie potrzebowałem wyrwać się z akademii. Czasami zbyt łatwo jest się wplątać w rozgrywające się tam małe dramaty. Tylko że dla niego Vella nie była małym dramatem. Kiedy z nią porozmawiają, odkryją, że jest czymś więcej niż książką, powiedział sobie. A co zrobią, kiedy dowiedzą się, że była człowiekiem? Posiadanie kogoś na własność było czymś niewłaściwym. Niewolnictwem. Zatrzymał się, gdy uświadomił sobie, co to znaczy. W takim razie posiadanie Velli na własność przez akademię jest niewłaściwe, a może nawet nielegalne. Wątpił, czy tak na to spojrzą, albo czy dzięki takiemu argumentowi zdziałałby coś w sądzie. Ona sama nie uważała siebie za pełnowartościową osobę. Nawet jeśli zgodnie z prawem uznają ją za człowieka, na tyle, by mówić o niewolnictwie, to Tajen również nie będzie mógł stać się jej właścicielem. Ani nikt inny. Zostanie gdzieś odłożona, nieświadoma i zapomniana. Tajen westchnął i podążył dalej. Może to i lepiej, że stała się własnością akademii? Dotrze do wielu ludzi, mądrzejszych i posiadających szerszą wiedzę ode mnie. Będzie bezpieczne. Przecież gdyby tamtej ladacznicy udało się mnie odurzyć i okraść, Vella zostałaby sprzedana komuś, dla kogo nic by nie znaczyła, a może nawet trafiłaby na śmietnik albo w ogień. W bladej szarości Tajen usłyszał śmiech. Podniósł wzrok i dostrzegł, że mija właśnie jedną z wielu dyskutni na terenach otaczających akademię. W tych niewielkich lokalach spotykali się intelektualiści, którzy mieli ochotę na towarzyskie rozprawy z dala od przytłaczającej atmosfery akademii i prawdopodobnie można było je winić za rozpowszechnianie picia pobudzających napojów oraz palenia zarówno wśród studentów, jak i profesorów. Na myśl o gorącym napoju Tajen nagle dotkliwiej poczuł zimne, wilgotne powietrze. Nie za bardzo lubił dym unoszący się w takich miejscach, ale zapewne nie zaszkodziłby jego płucom bardziej niż ta mgła. Prawdopodobnie w dyskutni nie spotka nikogo znajomego, nie miał jednak nic przeciwko temu, by trochę posiedzieć w samotności i porozkoszować się napojem. Może dzięki temu będzie gotowy na powrót do akademii. Pchnął drzwi i z rozbawieniem stwierdził, że wewnątrz jest tylko trochę mniej dymu niż na zewnątrz mgły. Większość pochodziła od dużej grupy mężczyzn siedzących w głębi lokalu, którymi zajmowało się dwóch kelnerów. Rozejrzał się w nadziei, że znajdzie jakieś odosobnione krzesło w mniej zadymionym zakątku. W pobliskiej wnęce siedział jakiś człowiek. Tajen zdał sobie sprawę, że go zna. Jednocześnie mężczyzna podniósł wzrok i zamrugał zaskoczony, rozpoznając Tajena. Panie Goel, rzekł Tajen, dotykając brzegu czapki w geście pozdrowienia. Czy ten człowiek naprawdę jest radykałem? Zastanawiał się, przypomniawszy sobie opowieść Mika o kłótni poszukiwacza przygód z Killrakerem. Odkrywca wpatrywał się w Tajena.
Jeden z chłopaków Killrakera, prawda?
Tak. Tajen Ironsmelter. Spotkaliśmy się kilka tygodni temu w Paldze, w zajeździe pod kotwicą. Goel pokiwał głową, zanim Tajen skończył.
Jesteś tym studentem, który wyszedł wcześniej. Wals chwalił twoje umiejętności sterowania aerowozem. Mówił, że prawdopodobnie jesteś jego najlepszym studentem. Co sprawiło, że wyszedłeś w taki paskudny dzień?
Tajen wzruszył ramionami i doszedł do wniosku, że to musi wystarczyć za odpowiedź. Podróżnik zachichotał.
Wyglądasz jak ktoś, kto potrzebował zaczerpnąć świeżego powietrza.
Tak, cóż, wybrałem sobie na to nie najlepszy dzień. Goel roześmiał się.
Zdecydowanie. Znam to uczucie aż za dobrze. Towarzyszyło mi nieraz przed opuszczeniem akademii.
U boku Tajena pojawił się kelner.
Może się przyłączysz?
Zaprosił go Goel, wskazując jedno z trzech wolnych krzeseł przy swoim stoliku. Dziękuję. Tajen wybrał miejsce, z którego mógł widzieć, co się dzieje za oknem, a potem postanowił pozwolić sobie na kufel lalla. Trunku przyrządzanego z mielonych gorzkich ziaren drzewa, które rosło po drugiej stronie świata. Przyniesiono go szybko, jeszcze parował, a obok na spodeczku podano skrystalizowany syrop. Tajen musiał wrzucić kilka kawałków tego słodziku, by gorzki smak trunku przestał drażnić jego kubki smakowe. Tymczasem Goel w milczeniu wpatrywał się w mgłę. Zmarszczki na opalonej twarzy poszukiwacza przygód wydawały się głębsze i tym razem wyglądał raczej na zasmuconego niż strudzonego podróżami. Tajen zdał sobie sprawę, że mężczyzna spogląda w stronę akademii. Tęskni pan za nią? Spytał. Goel odwrócił wzrok od okna i nieznacznie się uśmiechnął. Czasami.
Wpadnie pan odwiedzić profesora Killrakera?
Mężczyzna zacisnął usta i odwrócił się.
Nie. Ostatnimi czasy patrzymy na świat różnymi oczami.
To stare powiedzenie było popularne wśród mieszkańców północy. Jak pamiętał Tajen, pochodziło z opowieści, w której dwaj nieznajomi, przyglądając się krajobrazowi, dostrzegali zupełnie inne elementy, więc doszli do wniosku, że musi to być wina ich oczu. Czy to odmienne postrzeganie świata oznaczało poglądy radykalne, tak jak podejrzewał Miko? Czy powinienem z nim rozmawiać? A jeśli Killraker się o tym dowie? Gdyby teraz odszedł, zachowałby się grubiańsko wobec człowieka, który, jeśli nie jest radykałem, mógłby w przyszłości okazać się pożytecznym współpracownikiem. Jeśli zostanie, być może dowie się, jak bardzo radykalne są poglądy Goela i będzie wiedział, czy później należy go unikać. Tajen odstawił swój kufel. Czy odmienne poglądy nie są raczej czymś pożytecznym dla akademii? Czy nie prowadzą do badań, a te z kolei do prawdy? Goel uśmiechnął się.
Tak, ale ci dzisiejsi wykładowcy za bardzo boją się kilku potencjalnych prawd, żeby zbadać dowody, które mają przed nosem.
Co może być aż tak przerażające? Podróżnik uniósł brwi.
Jeśli ci powiem, zaszufladkujesz mnie jako radykała.
Tajen odwrócił oczy. Takie bezpośrednie wyznanie sprawiło, że nie wiedział, co powiedzieć. Może chociaż rzucić jakąś wymówkę, która pozwoliłaby mu wyjść. Goel westchnął.
Sądząc po twojej minie, już mnie zaszufladkowałeś. Powiedz mi, młody Iron Smelterze, skąd według ciebie bierze się magia?
Tajen podniósł wzrok.
Z atmosfery. A jak się tam dostała?
Ze słońca lub z błyskawic.
Teorie, których nigdy nie udowodniono.
Goel pochylił się naprzód.
W czasie pobytu w Mejlancie musiałeś zauważyć, że im dalej jesteś od miasta, a zwłaszcza od Belton, tym więcej magii znajduje się w atmosferze. Chociaż może lepiej ujmę to tak, im bliżej miasta, tym mniej magii. Bez względu na jej źródło, miasta zużywają ją za szybko, żeby zdążyła się odnowić. Przyznasz mi rację?
Tajen wzruszył ramionami.
Chyba tak. Co w takim razie należy z tym zrobić?
Zużywać mniej?
Goel skinął głową. I produkować więcej.
Gdy Tajen próbował ukryć konsternację, poszukiwacz przygód ponownie zachichotał.
Ha, rozumiem twoje obawy. Nie mam na myśli tego, co ci się wydaje. Koncepcja, że kreatywność generuje magię, jest za głupia, żeby mogła być prawdziwa. W takiej sytuacji babcia cerująca twoje skarpety mogłaby ją tworzyć. Ale to, że jakaś koncepcja jest stara, nie znaczy, że nie zawiera ziarnka prawdy. W naszych miastach i poza nimi było kiedyś mnóstwo magii, to fakt historyczny. Nadal jest jej pełno w miastach, w których nie ma maszyn. Dlatego pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać, brzmi: dlaczego w tamtych miastach jest więcej magii?
Tajen pokręcił głową, dając mu do zrozumienia, że nie zna odpowiedzi.
Bo jest tam więcej ludzi.
Goel lekko uderzył pięścią w stół, wypowiadając ostatnie dwa słowa. I zaskoczył Tajena na tyle, że ten spojrzał podróżnikowi w oczy, choć do tej pory usilnie starał się tego nie robić.
Łatwo zrozumieć, jak można było odnieść wrażenie, że magia powstaje poprzez tworzenie różnych rzeczy,
kontynuował Goel.
Ludzie zawsze coś tworzą, dlaczego więc nie stwierdzić, że generują także magię? To korzystne dla interesów. Przyciąga zlecenia od osób zamożnych i wpływowych.
Niedbale machnął ręką.
Prawdopodobnie magia pochodzi raczej z ziemi. Jest produktem ubocznym egzystencji człowieka, jak pot, ekskrementy czy ciepło wydzielane przez ciało.
Ale w Belton mieszka ponad milion ludzi, zauważył Tajen. W takiej sytuacji byłoby więcej tych produktów ubocznych. Goel kiwnął głową.
A dlaczego Belton jest inne? Przez maszyny. Zżerają magię szybciej, niż to wielkie miasto jest w stanie ją uzupełnić.
Tajen oderwał wzrok od przenikliwego spojrzenia odkrywcy. Porównanie magii do potu albo ekskrementów nie dodawało uroku temu wyjaśnieniu. A jednak sam pomysł, że magia jest produktem ubocznym, wydzieliną ludzkiej obecności, miał w sobie pociągającą prostotę. Ale chyba musi być powód, dla którego ludzie wierzyli, że twórcy przyczyniają się do powstawania magii, nawet jeśli to przekonanie było mylne. Czyli musimy pozbyć się maszyn, podpowiedział.
Goel zaśmiał się krótko. Oczywiście, że nie, ale powinniśmy używać ich z rozwagą. Przestać tracić magię na błahostki, sprawić, by maszyny były wydajniejsze.
Tajen pokiwał głową. Teoria Goela miała sens. Opierała się na dowodach i logice. Radykałowie nie byli tacy głupi, jak mu wpajano. Przynajmniej nie ten radykał.
Potrafi pan to udowodnić? Zapytał.
Goel westchnął.
To niełatwe. Mógłbym przekonać ludzi do tego, czego się dowiedziałem, tylko zabierając ich z dala od wielkich miast, wyzutych z magii, do krajów, które odwiedziłem. Tam miasta przepełnione są magią.
Dlaczego w takim razie pan tego nie zrobi? Nie chcą tam pojechać?
Albo nie chcą, albo mówią, że kiedy wrócą, także zostaną uznani za radykałów.
Musi pan w takim razie znaleźć inny sposób, żeby to udowodnić. Albo przekonać dostatecznie wiele osób, by skłoniły się ku pana poglądom. Goel otaksował Tayena wzrokiem. Tayen poczuł, że się rumieni, gdy zdał sobie sprawę, że popiera zdanie radykała. Oczywiście możliwe, że Goel kłamie, chociaż nie wiem, dlaczego miałby kłamać. Szkoda, że nie mam przy sobie Welli. Mógłbym skłonić go, żeby jej dotknął, a potem spytać ją, czy mówił prawdę. Och, wyprostował się. Jeśli Akademia zrozumie zasadę działania Welli, będzie można wykorzystać ją na potwierdzenie słów Goela. Oczywiście, jeśli Goel zgodzi się wziąć ją do ręki. Podejrzewał jednak, że to będzie ta łatwiejsza część zadania. Skoro przedstawiciele Akademii obawiali się prawdy, jak twierdził Goel, to jaką szansę miał Tayen, by przekonać ich, żeby spróbowali? Westchnął, gdy jego ekscytacja opadła. Widzisz? Spytał Goel z grymasem na twarzy. Mówiłem ci, że wystraszysz się moich radykalnych koncepcji. Tayen pokręcił głową. Nie wystraszyłem się. Wiedziałem, że kończy nam się magia. Pomyślałem, że znam sposób, by udowodnić pana słowa, ale nie wiem, czy skuteczny. Zawsze warto spróbować, rzekł Goel. Tayen przyjrzał mu się. Może miał rację. Musiałby pan się zgodzić, żeby ktoś przeczytał pańskie myśli, a konkretnie, żeby zrobiła to książka. Gdy zmarszczki na twarzy podróżnika ułożyły się w wyraz oszołomienia, Tayen uśmiechnął się, a potem zaczął tłumaczyć.